Podcast. Rogalska prosi na słówko.
Rogalska od kuchni. Od razu zaczynam od wyznania. Kompletnie nie wiem, jak to się stało, że taka persona jest u mnie pierwszy raz w tym programie. Janusz Panasewicz, ty się wytłumacz. Jak to jest możliwe?
Dzień dobry, witam i witam ciebie. No właśnie nie wiem, byłem tu wiele razy, ale z tobą jakoś nie miałem przyjemności do tej pory. Ale myślę, że sobie pogadamy o fajnych rzeczach. A dlaczego? Nie wiem.
Na początku, gościu mój drogi, Januszu Panasewiczu, muszę ci powiedzieć o czymś, co mnie bardzo rozbawiło, zaintrygowało i ty na pewno to wiesz i zdajesz sobie z tego sprawę. Przeczytałam, że o tobie pewien tabloid mówi polski Mick Jagger. Jak ty, mój drogi, do tego się ustosunkowujesz?
Słuchaj, to w ogóle jest taki jedna strona, jakoś ktoś to prowadzi, ja szczerze mówiąc nie wiem, ale to fani, zdaje się. I tam Panasewicz rusza się jak Mick Jagger czy coś takiego. To w ogóle jest zupełny przypadek, bo ja oczywiście lubię, ja w wielu wywiadach mówiłem, że lubię Rolling Stones.
Wiem,
ja lubię,
oczywiście.
Lubię Jaggera, byłem
i
na,
to
nie
od
wiem,
dawna, dawna,
od dawna.
Dawna,
ja byłem na 7 chyba koncertach w różnych miejscach na świecie na Stones. Więc to oczywiste. Natomiast ja się staram, ja obserwuję też, widziałem koncerty gdzieś tam w telewizorze i tak dalej. Natomiast ja robię to po swojemu, ja robię swoje, czyli ruszanie się na scenie i tak dalej, ruch sceniczny. Ani nie chodziłem na specjalne lekcje, nikt mnie tego nie uczył. To jest gdzieś tam we mnie naturalne, natomiast być może ludziom się tak kojarzy, ponieważ gdzieś było, nie było, ale słuchając i oglądając tych Stonesów, pewne rzeczy gdzieś się przyjmuje. I pewnie niektóre rzeczy, jakieś takie sposoby gestykulacji czy czegoś. Może ludziom się kojarzą z Jaggerem, mnie się nie kojarzą, ale to mi zupełnie nie przeszkadza.
O tym, że kochasz Stonesów, wiedziałam od dawna, bo kochasz ich od dawna, ale zastanówmy się. No, myślę, że Jagger jest dużo od ciebie starszy. Hello, prawda?
No jest, jest.
I teraz pomyśl sobie, czy ty tak do końca, dopóki, że tak powiem, nie wezwą cię tam do góry, chcesz być na scenie, czy jednak masz jakieś plany, że osiądziesz, będziesz pisał dla innych artystów? Powiedz mi, mój drogi.
Ja ci coś powiem. W tej chwili sytuacja jest taka, że kompletnie i nieraz rozmawiam z Jankiem i to tak się ciągnie, powiedzmy, od 15 lat, te rozmowy.
Aha.
Bo wcześniej w ogóle nie było takich rozmów, dlatego że byliśmy o wiele młodsi i tam nie obchodziło nas, kiedy tam skończymy to granie. Natomiast gdzieś od 15 lat, tak mniej więcej raz na pół roku, przypominam sobie, tak siedzimy, wracamy samochodem gdzieś z koncertu. Ty, pana, ile my jeszcze tak pociągniemy? Wiesz, i to są takie, tak, ile? Ja mówię, wiesz, a coś źle się czujesz? Nie, no ja znakomicie. No to o co ci chodzi? To nie zadawaj głupich pytań. I w ogóle to tak, i to tak ja obserwuję, że to trwa jakieś 15 lat. Ja mówię, ile my gramy? I wiesz, i nawet ostatnio też tak było. Mówi, no jeszcze parę lat chyba damy radę. Ja mówię, ja się doskonale czuję. I to są ciągle takie rozmowy.
To ja już nie pytam się ciebie, jak się masz, bo słyszę, że doskonale się czujesz. No grajcie jak najdłużej.
Gramy, wiesz, wracając do Stonesów, jeszcze jest coś takiego, że ostatnio taki koncert z Havany ich oglądałem, gdzie on fajnie mówi, gdzie tam pokazują tych ludzi i on sobie, taka jest jego refleksja, jakby Jaggera, mówi. Mówi, słuchajcie, no gdyby nie ludzie, którzy przychodzą, to oni, my oczywiście brzmimy, bo mamy doświadczenie, wiemy na tej scenie, co mamy robić, ale ci ludzie, przecież to są setki tysięcy ludzi, gdzie się nie pojawiamy, są setki tysięcy i wszystkim zespołom, mówi to Jagger, ja cytuję Jaggera, mówi, radzę, grajcie do, jak on mówi, do upadłego.
Super.
Dopóki ludzie chcą was słuchać, grajcie do upadłego, bo to jest sposób na życie.
Janusz Panasewicz, no i tutaj w metrykę bezczelnie ci zaglądam. Powiedz, kiedy zacząłeś czuć i czy w ogóle czułeś presję zbliżających się urodzin? 60.
Ja nie myślałem o tym. Tak gdzieś jak miałem 40, to zdecydowałem, że to już dalej w ogóle. Do 40 to tak było, że myślałem o tym. Mhm. Później kolejny rok i kolejny rok. Bardziej o tym pamiętali a to fani, a to znajomi, bliscy, rodzina. Pamiętam 60, to moja Ewa i tam znajomi zrobili mi w ogóle niespodziankę i zaprosili mnie gdzieś do knajpy. Poszliśmy sobie na jakąś kolację.
Niby ty i Ewa tylko, czy jeszcze ci znajomi?
Znaczy, ja wiedziałem, że będę z Ewą, a się okazało, że jest tam grono ludzi, którzy już wcześniej to wszystko przygotowali. Było bardzo przyjemnie. Wtedy się zorientowałem, ale tak naprawdę ja ci powiem, że ja nie myślę o tym specjalnie. No, jestem dość zdrowy, nic mi nie dolega odpukać, wiesz, nie mam jakichś kłopotów psychofizycznych, takich różnych rzeczy niepotrzebnych w życiu człowieka, więc brnę jakoś w to życie, ale z przyjemnością.
Czy nie zastanawiasz się nad swoim wiekiem w stosunku do swoich bliźniaków. O.
No, nad tym się zastanawiałem, ale to jak się urodziły. Teraz już się jakby to zmieniło. Jak się urodziły, byłem przerażony kompletnie, dlatego, bo to miałem pięć dych, nie? I mówię, Boże, przecież to jak ja sobie dam radę? Przecież za chwilę zaczną dorastać. Zacząłem myśleć o tym przed snem, nad ranem w dzień, kiedy one gdzieś tam się w innym pokoju były, więc chodziłem. Myślałem o tym często. I wydawało mi się, że ja sobie z tym nie poradzę, że to w ogóle nie da się. Natomiast powiem ci, że za chwilę, rok, dwa, trzy lata zaczęło to tak szybko płynąć wszystko, że w tej chwili w ogóle nie widzę żadnych problemów. Mam nadzieję, że zdaję sobie sprawę z ich dorastania i z tego, czego ich oczekiwań i co one robią. No oczywiście są problemy typu komputer i tak dalej pod tytułem...
To jest jakieś pokolenie, które przyklejonymi laptopami, tak, i iPadami wiedzą. Się urodziło, prawda?
Ja przy chwilę wychodząc tutaj mówię, Julek, znajdziesz mi, bo ja nie mogę coś znaleźć. Mówię, znajdź mi tam autobusy i tramwaje. On mówi, a proszę, ale Liri czy co? Ja mówię, nie, no piosenkę, ale radiową czy koncertową? Radiową, facet. Więc proszę bardzo, pyk. A ja musiałbym siedzieć, gdzieś ściągać.
Oni są niesamowici.
Oni są niesamowici, ale tak naprawdę w takim codzienności, czyli wychowywaniu tych dzieciaków, rozmowie z nimi, jacy mają być i co robić i tak dalej, czy chodzenie z nimi gdzieś, nie wiem, na wspólne wakacje, czy też na treningi, w piłę grają, więc chodzę z nimi.
A
więc...
ty grasz z nimi w piłę?
Gram oczywiście na podwórku u siebie, ale chodzą na trening do klubu, więc tam sobie grają, tam gdzie mieszkamy, nie? Więc jest... Może to się wzięło z tego, że jakby kiedy Wojtek, mój z pierwszego małżeństwa, syn, który ma 34 lata, kiedy on się urodził, to mnie nie było w domu, wiesz? I mnie nie było zupełnie w domu. Ja miałem tam 20 lat, więc grałem z Lady Punk, przyjeżdżałem raz na miesiąc. I tego ojcostwa
nie poczułem
w taki sposób. Nie przerobiłem tak, jak przerabiam to w tej chwili, z czego się bardzo cieszę, bo to warto coś takiego przeżyć.
Piosenka, muzyka mojego dzieciństwa.
Mojego dzieciństwa, takiego, kiedy miałem 4-5 lat, nie pamiętam, to były różne piosenki, gdzieś tam w domu ojciec grał na instrumentach, na skrzypcach, na akordeonie, mama śpiewała gdzieś w chórze, więc tych piosenek było różne, ale takich świadomie, pierwszą piosenką to był Wojciech Młynarski. Pamiętam ten cały taki fragment piosenki, cały taki zwrot. Nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuszny.
Przyjdzie walec, to jest to. Przyjdzie walec, to jest
tak,
to.
Tak, to jest pierwsza piosenka, która gdzieś mi zapadła ze względu na tekst i jakąś taką już pierwszą świadomość, co się dzieje, gdzie mieszkam. Ja w ogóle słuchałem Rolling Stonesów i Młynarskiego.
Ja mam coś takiego, że chyba najbardziej kocham, nawet jak on swoje teksty śpiewał, bo był taki zintegrowany z tym tekstem. Ty piszesz. Powiedz mi, ten moment, kiedy poczułeś, że ty to możesz robić.
Tak, ja pamiętam, bo na początku pisał oczywiście Andrzej, zresztą do dzisiaj tam współpracujemy luźno, nie? Pisałem sobie jakieś tam teksty, ale oczywiście był Andrzej, więc pisałem, jak to mówią, do szuflady, gdzieś sobie jakieś takie teksty. I w 94 roku, kiedy Nana ukazała się płyta, gdzie ja wróciłem ze Stanów i z Jankiem byli nowi muzycy, Kuba Jabłoński, tak, Kielich i tak dalej, którzy grają do dzisiaj z nami i wtedy Janek mówi, spróbuj napisać. Ja napisałem Młode Orły, taką piosenkę, i jeszcze drugą, zaraz sobie przypomnę, ale w każdym razie przyniosłem to. Przyniosłem te teksty, gdzie wtedy pisał jeszcze już nieżyjący Jacek Skubikowski, Bogdan Olewicz na tą płytę pisał chyba z 2-3 numery i Janek mówi, a weź napisz. Ja napisałem dwa teksty, Rozbitkowie i Młode Orły i napisałem i on mówi, słuchaj i w ogóle tam znajomi mówią, pisz te teksty i już później te płyty zacząłem pisać sam, mówię, pisz, bo to jest bliższe tobie, to jest, piszesz, to jest, ty to czujesz i tak dalej. I to się wtedy zaczęło, to w 94 roku. To jest zawsze wyzwanie. To jest takie, że czasami się pisze szybko, czasami się czeka na jakiś pomysł. Różne są sposoby. Ja pamiętam ten moment, że ktoś mi uwierzył i ludzie się bo to jest kapela, więc musieli to zaakceptować i wspólnie to wykonywać, więc to było dla mnie strasznie ważne.
Co musi mieć piosenka? Wiesz, no żeby człowiek nie wstydził się, że to jest o czymś, że to jest dobra polszczyzna, żeby nie było banału.
No to jest potwornie trudne. Ja oczywiście mam ogromny szacunek do tak zwanych zawodowych autorów tekstów, czyli do Mogiela, którego kocham, do Jacka Cygana.
Czyli Andrzeja Mogielnickiego. Będę tłumaczyć.
Tak. Czy Bogdana Olewicza. To są, Jacek właśnie wspomniałem, Cygan. Tak. To są genialni ludzie, którzy pisali, nie wspominam o Agnieszce Osieckiej i tak dalej, Młynarskim, o którym mówiliśmy wcześniej, ale oni piszą zawodowo i nie za zawsze te teksty są fajne, ale mnóstwo napisali fajnych.
To prawda.
Z ludzi, którzy, z takich autorów, którzy w tej chwili piszą sobie teksty sami, to wydaje mi się Kasia Nosowska jest absolutnie genialna.
Świetna.
Ona jest świetna. Muniek, który świetnie sobie z tą materią radzi. Myślę, że Robert Gawliński. I jest niewiele takich osób, którzy, że pisze, jest muzykiem, ale też pisze sobie teksty. Rzadko bywają, natomiast...
Niemniej jednak przekonanie panuje takie, że to potrafi każdy. Teraz, obserwując, prawda?
Nie każdy. Nie każdy. To jednak... I to jest na takim przykładzie, że jesteśmy w Radiu Złote Przeboje. I jakie są przeboje? Te, które napisało kilku ludzi i słuchamy ich do dzisiaj przez wiele, wiele lat. Czasami piosenki pisane przez współczesnych autorów czy muzyków, wykonawców, którzy sobie sami, bo stwierdzą, że jak sam napiszę, to będzie super. Otóż wcale tak nie musi być, bo te piosenki po trzech... Na początku się zachwycamy, że jest fajnie, fajnie, ale jakoś w głowie nie zostają i nagle za pół roku już w ogóle zapominamy o tym. A o rzeczach szczególnych, no to trzeba trochę mieć szczęścia, myślę. Trzeba być przede wszystkim bardzo oczytanym, obserwować świat, to co się dzieje. Myślę, że czytanie książek i obserwowanie świata na co dzień bardzo wspomaga w napisaniu przyzwoitego tekstu.
Janusz Panasewicz, już wyznałeś, że przestałeś pić alkohol, ale tak w ogóle totalnie?
Totalnie, nie, bo to zaczęło mi przeszkadzać po prostu. Jak stwierdziłem, że nie mam radości w tym, bo dopóki miałem radość, było znakomicie. Jak nie mam radości, no to po co? Lepiej się czuję. Natomiast no, zostało mi to, co
fajeczki.
Zawsze. Fajeczki niestety, tak. I myślałem o tym wielokrotnie i próbowałem nawet rzucać, ale jakoś niech mi coś zostanie z tego. Nie?
Słuchaj,
nie,
ja
nie wszystko można rzucić.
Ale słuchaj, jak ja zrobiłam sobie post, 40 dni nie piłam przed Wielkanocą, to kolega powiedział mi tak, musisz to wyznać publicznie. Nie będę przez 40 dni pić. Aha. Jeżeli się złamiesz, to określoną kwotę, na przykład jeżeli napije się jeden kieliszek wina, to określoną kwotę wpłacasz na konto swojemu największemu wrogowi, albo na przykład partii, której nie lubisz. Co ty na to, Janusz? To jest naprawdę dobry sposób.
Znakomity pomysł, natomiast ja sobie nie zakładałem jakby takiego, że tyle czasu, czy tyle. Po prostu nie piję alkoholu, nie kręci mnie. Wiesz, no mam tyle lat, ile mam. W związku z tym trzeba trochę dbać od zdrowie i tyle.
Ty jako frontman, jako tekściarz, jako facet, który daje z siebie głos, powiedz mi, która piosenka nie zestarzała się i jest taką twoją perłą?
Dwie takie, to jest Na granicy na pewno i Pada deszcz, znowu Pada deszcz. To są dwie, które gdzieś zawsze przypominam sobie sytuację. Ona na mnie działa w taki sposób, że przypominają mi się sytuacje, ludzie, bliscy ludzie, którzy ze mną wtedy byli, gdzie oni są. Myślę o nich, co robią w tej chwili, gdzie są, kiedy ta piosenka powstawała. I jest jedna piosenka, która kompletnie się nie zestarzała, a ma już swoje lata. Ona nie jest z początku Lady Punk, tak ze środka, mniej więcej. Siódme niebo nienawiści. Siódme niebo nienawiści jest bardzo na czasie, bardzo lubię tą piosenkę. Ja sobie opowiadam i to jest jedyna piosenka, gdzie ja po prostu nie zmrużam w ogóle powiek. Patrzę ludziom prosto w oczy, tak stoję i patrzę, się nie ruszam, stoję, biorę mikrofon. To jest piosenka dla mnie bardzo ważna. Napisał to Andrzej Mogielnicki kiedyś.
Żeby było jasne, jak ktoś chce puszczać Lady Punk, to jeśli chce zrobić mi przyjemność, musi puścić Marchewkowe pole.
Oj tak, no
kocham
ale...
tę piosenkę. Rozumiesz to?
Tak, ja ją też bardzo lubię. I
kocham
zawsze ją,
ją
gram. Gramy ją do dzisiaj. Tam na płycie, wiesz, na płycie O dwóch takich, co ukradli księżyc, jest więcej takich piosenek.
Ja ją w ogóle
ale
mam i
ta
lubię.
Ta jedna, którą radio zaczęło grać, właśnie Marchewkowe pole i ona stała się takim sztandarowym naszym numerem. A jak wiesz dobrze, było to pisane do filmu. Szybko to w wakacje nagrywaliśmy. Wiedzieliśmy, o co chodzi, czego dotyczy i tak dalej. To pamiętam świetnie sytuację, bo koledzy się porozjeżdżali. To pierwszy skład jeszcze Lady Punk. Na wakacje, bo dużo graliśmy, to wszyscy tam dziewczyny za rękę i gdzieś nad morze, gdzieś żeby na odpoczynek. My zostaliśmy w Warszawie z Jankiem i z Andrzejem Mogielnickim i zasiedliśmy do pracy nad tą płytą. Janek gitary nagrywał, basy, pamiętam, że bębny nawet nagrywał.
Ach, tam jest tyle powietrza
ale
w tej piosence.
Tak.
Te solóweczki, ta gitarka. I
bardzo
słuchaj,
subtelne, no tak.
Bardzo. I jak słyszę...
No i teksty, które po prostu możesz sobie tak interpretować, jak
tak.
ci żewnie pasuje.
Tak, i jak ja słyszę, to wszystko się może zdarzyć. Tak nie za mocno.
Spokojnie
tak,
bardzo.
Tak spokojniutko w sam raz. Uwielbiam. Janusz Panasewicz oczywiście. Co ty czujesz, jak patrzysz na siebie wystylizowanego, stary, w latach 80. Jak byłeś takim szczuplaczkiem. Uh-huh. Wiesz, te twoje kędziory, te wasze stroje. No przecież byliście kapelą, w którą babki były wpatrzone jak w święte obrazki.
Mnie się to podoba. Ja przypominam sobie te czasy i to od razu mi stają przed oczami sytuacje, skąd myśmy to brali, skąd te ciuchy się znajdowały.
Właśnie.
Bo takich, jak
dobrze wiesz, była bida straszna.
Była bida i takich rzeczy nie było, które my mieliśmy. Nie było w sklepach, więc to były...
Na tandetę jeździłeś?
Tak, oczywiście na tandetę. We Wrocławiu słynny taki był fajny bazar, gdzie się jeździło, kupowało jakieś jedwabne po jakichś pradziadkach jeszcze przed wojny chyba jakieś krawaty czy coś, które były takie punkowe, jakieś dziwne koszule. Mama moja wtedy mieszkała w Stanach Zjednoczonych, więc prosiłem na przykład, żeby mi przysłała taką belkę materiału w paski. Powiedziałem, bo w Polsce nawet materiału w paski nie można było dostać, więc ona w takie kolorowe różne pasy, kratki wysyłała ten materiał, a ja po prostu brałem materiał, szedłem do krawca, rzucałem mu dżinsy, w których chodzę, wąskie, obcisłe dżinsy, dawałem te dżinsy, dawałem ten materiał, mówię, proszę mi zrobić takie dżinsy, tylko z tego materiału. I w ten sposób te portki się pojawiały.
Byliście kolorowi.
Byliśmy kolorowi, tak. Ale myśmy się między sobą, to były czasy, nie mieliśmy żadnych stylistów. Oczywiście była Aleksandra Laska Wołek, która po prostu nam pomagła w tym pierwszy plakat, pierwszy wizerunek, ale to było tylko do pierwszych zdjęć. Natomiast później już sami musieliśmy sobie pomagać, taki Jarek Szlagowski, czy Paweł Mścisławski, czy Janek. Wszyscy gdzieś te ciuchy, te takie rzeczy zdobywaliśmy gdzieś. Ktoś miał kogoś wujka, to w Niemczech, to w Berlinie, wtedy zwanym zachodnim. Było fajne, że Jarek na przykład Szlagowski mówi, słuchaj, mam coś dla ciebie, pana. Ktoś tam przysłał coś fajnego. Dla mnie to nie jest dobre, ale dla ciebie na scenę będzie dobre. Jakaś bluza, czy coś. Myśmy się wymieniali. To jest żadne sklepy. W sklepach to się nie kupuje. Nie te rzeczy się kupowało w sklepach.
Janusz, i teraz wyobraźmy sobie taką scenkę. Bierzesz album i pokazujesz swoim bliźniakom tatusia.
No, one mają możliwość. W tej chwili jest internet, więc te zdjęcia gdzieś na stronach Lady Punkowych, fani z tamtych czasów umieszczają coraz te zdjęcia.
I powiedz, jak
więc
chłopaki...
Oni patrzą, mówią, tato, to ty? Ale mieliście, co to było? A co miałeś na oczach? Ja mówię, no my mieliśmy malunek, my się malowaliśmy tam na początku, później to jakby zaprzestaliśmy z uwagi na higienę, bo pod gorąco dużo koncertów ci się rozmazywało
wszystko. Poza tym facetowi jest źle w make-upie, źle się czuje w tym sensie.
Tak. I po prostu, ale też ciuchy, więc patrzą ze zdziwieniem i tak... Patrzą na mnie, że to ty byłeś i tak dalej w tych ciuchach i tak dalej. Ale są przyzwyczajeni w tej chwili.
Są przyzwyczajeni, a kiedy do nich dotarło, że oni mają ojca naprawdę, no, znanego, popularnego?
Muzyka u nas w domu była zawsze i oni na pewno słuchali, ale tak jakby ich świadomość. Myślę, że od paru lat już świetnie wiedzą, co znają wszystkie piosenki Lady Punk.
Sobie, co ty mówisz?
Wszystkie piosenki. To się chyba naturalnie tak stało i to parę lat temu. Gdzieś myślę, że jak miały 6 lat, to zaczęło ich to interesować, że rozpoznawalność, bo albo dziwiły się, bo jechaliśmy gdzieś sobie nad morze, nie wiem, na wakacje i jacyś ludzie podchodzili, żeby się sfotografować ze mną, albo podpisać płytę, albo coś tam podpisać. Oni patrzą, a teraz robią sobie jaja z tego, dlatego, że po prostu chodzą, tam mówią, mama, wiesz co, tato dzisiaj słabo, dzisiaj tylko 20 autografów podpisał.
Kiedy ojcostwo dopadło cię po raz drugi i to z podwójną siłą, bo ci się urodziły bliźniaki, to taki fajny psikus losu, prawda, Janusz? Bo on cię tak trochę przywołał, postawił na baczność i troszkę jednak odmienił życie.
Na pewno tak, no bo ja prowadziłem życie dość, że tak powiem...
Barwne. To taki eufemizm.
I nagle pojawiają się dzieciaki. Na początku jest przerażenie, jak mówiłem wcześniej, ale później jest refleksja i ej, ale coś trzeba z tym zrobić, ze sobą, no bo co?
Tak.
Przecież muszę być w domu, muszę z nimi rozmawiać.
Przyjąć odpowiedzialność.
No chciałbym, żeby wyrośli na przyzwoitych ludzi, w związku z czym trzeba się przyzwoicie zachowywać. Trzeba dawać im powodów do tego, żeby miały wątpliwości co do tego, czy ten ojciec jest okej, czy nie okej.
To ile jest rock'n'rolla w tobie?
Kiedy jest scena, to jest rock'n'roll, to jest zwariowanie, żyję. Ale kiedy wracam do domu, staram się po prostu to jakoś wyprostować. Też się wyprowadziłem, mieszkałem w centrum miasta przez wiele, wiele lat. I to jest jakaś odskocznia i w ten sposób sobie rower, gdzieś tam sobie jeżdżę po lesie i w domu się wyciszam.
Jeszcze jedno pytanie do Janusza Panasewicza. Liczyłeś ile razy...
Wyszedłem na scenę?
Ile płyt sprzedaliście?
Parę milionów sprzedaliśmy płyt.
Parę milionów sprzedaliśmy, tak.
Natomiast koncertów, ja myślę, nie umiem policzyć, próbowałem, ale podejrzewam, że na scenę jakieś 5-6 tysięcy razy wychodziły.
To jest konkret. Czego ci życzyć? Zdrowia, masz małe dzieci jeszcze, 2 dziesięciolatków, to trzeba mieć krzepę, mój stary.
Ale to też i dla nich, żeby się z nimi zmierzyć w codzienności swej, ale też i na scenie, nie? To jest najważniejsze w tej chwili. Zdrowie takie, wiesz, bo coraz słyszymy, że komuś się przydarza jakieś nieszczęście. Wiemy, o czym mówimy, o Zbyszku i tak dalej.
Wodeckim,
to po prostu
tak.
Dla mnie jakiś kompletny szok, że nagle widzisz człowieka z ogromną siłą witalną.
Człowieka, oczywiście.
Który po prostu jest na co dzień tak blisko ciebie i nagle, więc no, trzeba mieć trochę szczęścia, uważać, no i dbać o zdrowie. To jest naprawdę, to jest ważne.
I życzę ci jeszcze, żebyś zawsze myślał, że jeszcze czeka na ciebie dużo piosenek do napisania.
Tak, szykuję coś niebawem solowego z fajnymi ludźmi, właśnie o tym, żeby się otaczać fajnymi ludźmi. Więc
przyjdziesz jeszcze tu?
Przyjdę z przyjemnością, jak będę miał więcej materiału i będziemy mogli pogadać, dlaczego takie, a nie inne piosenki.
Cudownie. Janusz Panasewicz i Marzena Rogalska. Pa, pa, pa.
Podcast Rogalska prosi na słówko.